Radio Kraków Kultura.
Nowy rok, szanowni państwo, otwieramy w ten sposób, że będziemy rozmawiać o sprawach ważnych. Tak mi się to ułożyło przed spotkaniem z moją gościnią, która już jest w studiu, malarka Joanna Karpowicz. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu. Dzień dobry Tadeuszu w ten wspaniały piąteczek.
No ten piąteczek, pierwszy piąteczek tego roku.
Dokładnie, ważna sprawa.
Ważna. A ważna jest sprawa też taka, że przychodzisz do nas poniekąd z nowym tomem, nowym artbookiem. Ty już nas przyzwyczaiłaś do tego, że Anubis wkrada się nie tylko na ściany, ale także na półki, ale także na strony. Tak się dzieje i tym razem. No właśnie, Anubis, ta opowieść, którą snujesz już od lat wielu, ta opowieść, która powraca za każdym razem, kiedy mówi się albo o tobie, albo rozmawia się z tobą. Bardzo mnie poruszyło to, co przeczytałem przedpremierowo. Ty napisałaś coś takiego we wstępie do tego trzeciego tomu, który mogą państwo już za chwilę to wytłumaczymy, jak to działa, kupować, zamawiać. Napisałaś coś takiego: to, co zaczęło się jako seria o śmierci, stało się z czasem serią o życiu. Jakie to jest przejmujące?
To jest prawda. Ta seria zaczęła się z potrzeby radzenia sobie z ideą śmiertelności, z tego, że odchodziły bliskie mi osoby, a z czasem zaczęłam rozumieć, że jakby to życie jest tutaj najważniejsze i są takie, a nie inne koleje rzeczy i warto się cieszyć tą chwilą, tym piąteczkiem.
Tym piąteczkiem i tym, że siedzimy i trochę przy kawce, trochę przy wodzie rozmawiamy sobie o sprawach ważnych. Wiesz co, to jest często tak, że jeśli są duże przeżycia w życiu człowieka, który przy okazji opowiada ludziom o sobie, tak jak w twoim przypadku, poprzez obraz, poprzez malarstwo, to, że człowiek taki niechętnie dopowiada. Ty w tym albumie trzecim dopowiedziałaś bardzo wiele. Ciekaw jestem, dlaczego postanowiłaś tak właśnie bardzo osobiście odnieść się do swojej historii i opowiedzieć o niej swoim czytelnikom w tym przypadku.
Mam takie poczucie, że pewne rzeczy trzeba wyjaśniać. Po pierwsze, rozwój tej serii jest naprawdę niesamowity i zawdzięczam go ludziom, odbiorcom. Ja oczywiście maluję dla siebie i gdyby nie było widza, też malowałabym, też tworzyłabym tą serię. Tak mi się wydaje. Natomiast odbiorca jest dla mnie najważniejszy. I ja mam interakcję z odbiorcami i oni zadają pytania. Często zadają właśnie pytania, skąd to się wzięło, dlaczego Anubis. Ja to tłumaczę bardzo ogólnie, ale nigdy nie otwierałam się w taki sposób, jak otworzyłam się w tym wstępie. Czasami o tym mówiłam w sposób bardziej ogólny, natomiast wydaje mi się, że ponieważ wielu z moich odbiorców dzieli ze mną to doświadczenie straty. Właściwie wszyscy je dzielimy.
Tak.
I odchodzenia bliskich, i radzenia sobie z tą śmiertelnością. To pomyślałam sobie, że po prostu napiszę o tym, jak to u mnie wyglądało. A drugą częścią tego tekstu jest odpowiedź na pytanie, jak to się stało, że ta seria jest jakby, że ona wyniosła mnie troszeczkę wyżej, na taki poziom, że mogę żyć ze sztuki. I to jest pytanie, które zadają młodzi artyści najczęściej.
Jak to zrobić?
I ja chciałabym, żeby oni widzieli, że to nie była prosta ścieżka i że była troszkę kręta, troszkę jest potrzebne pracy, troszkę szczęścia.
Wiesz, co mnie porusza w tym najbardziej, w tej twojej opowieści, w tym, co się wyłania też z twoich słów teraz, że bo my moglibyśmy, i to zrobimy jeszcze, porozmawiamy o tym, że obrazy, które znalazły się w tym albumie, po prostu są piękne i można przyglądać się im godzinami i znajdować coraz to kolejne wątki narracyjne. I to jest oczywiście bardzo ważne, ale to, co mówisz teraz, jakoś mnie tak porusza, bo z jednej strony mówisz o opiekunie, bo Anubis jest opiekunem.
Takim przyjacielem.
Przyjacielem, który równocześnie jest trochę twoim dzieckiem, bo w tej osłonie do tego stworzyłaś. I dzieckiem, które zostało przyjęte przez innych. I to w ramach tego, wiesz, spotkania, tego sprzężenia z odbiorcą, gdzieś ta największa magia, nie? To, że nagle docierasz do momentu, w którym współdzielicie jakoś swoje losy, nie wiem, czy tak, tak można powiedzieć.
Tak mi się wydaje, że ta wymiana jest bardzo ważna, że ten Anubis, z którym część odbiorców się utożsamia, bo część odbiorców go odczytuje jako symboliczną sylwetkę, część odbiorców widzi w tej jego samotności, w wędrówce, siebie troszeczkę. I to też jest fajne dla mnie, bo często jest tak, że ja coś maluję, a odbiorca dopisuje jakiś sens, który jest dla mnie jeszcze też otwierający.
Mm-hmm. Powiedzmy tym, którzy być może jeszcze z Anubisem się nie zetknęli, że malujesz pejzaże w dużej mierze, czasem to są wnętrza, i tam od czasu do czasu pojawia się ten egipski, znaczy nie od czasu, zawsze się pojawia,
tak,
ale w różnych
zawsze
odsłonach.
Gdzieś tam jest.
Albo bliżej,
gdzie jest Wally.
Gdzie jest Wally?
Ktoś kiedyś powiedział, gdzie jest Wally śmierci, że to jest taka seria. I troszkę jest w tym, dzieci zwłaszcza lubią bardzo wyszukiwać Anubisa, bo ja nie zawsze jest oczywisty na tych obrazach. Tak, to jest seria, która zaczęła się w 2012 roku. Anubis, postać z starożytnego Egiptu, z mitologii, przechadza się po naszym współczesnym świecie.
W 2012 roku, zanim on zaczął się przechadzać po tym świecie, rzuciłaś swoją pracę. I to chyba było takie miejsce niepewne, kiedy człowiek rzuca pracę, nie wie, co się wydarzy.
I to jeszcze też nie było tak na styk, bo ja bardzo długo robiłam jeszcze różne zlecenia, no bo wiadomo, że nie można tak... Życie ze sztuki jest bardzo trudne i też robi się to stopniowo i trzeba być bardzo cierpliwym i tak dalej, więc troszkę pracowałam w gastronomii, troszkę pracowałam jako twórca scenariuszy do różnych reklamowych materiałów i tak dalej. I niewątpliwie to był taki okres radosny, ekscytujący.
Ale też okres kolekcjonowania historii.
Tak, na pewno. Na pewno.
I szukania tych miejsc, no właśnie, wątłych, rzadkich, jak przetłumaczyć thin places?
Kurczę, to jest taki problem, że wymyśliliśmy ten tytuł i teraz jest z nim kłopot. Bo na przykład pierwszy tom ma być wydawany w Korei i ja nie mam pojęcia, jak oni to przetłumaczą. Nawet chciałam im powiedzieć, żeby po prostu przetłumaczyli Anubis w podróży, bo to by bardziej oddawało. Te cienkie miejsca to jest takie pojęcie takie, określające takie miejsca, w których rzeczywistości, jak jakaś tajemnicza rzeczywistość poza naszą styka się przez tą cieniutką warstwę z naszą. I wtedy możemy odczuć, że coś jest inaczej. I że Anubis właśnie przez te cienkie miejsca przeziera. Natomiast on zawsze jest na tych obrazach trochę tak, jakby go nie był.
A ty jesteś medium w takim razie trochę.
No, nie powiedziałabym. Ja po prostu...
Masz dostęp do tych miejsc.
Ja po prostu teraz już, jak szłam tutaj do ciebie, słuchaj, to zaraz ci pokażę, mam już kilka fajnych miejsc złapanych. A Witek z Budka z pieczywem, taka oszroniona bardzo.
Ty lubisz budki.
Uwielbiam budki. Uwielbiam, no ale...
Za światło?
Za światło, za takie poczucie dziwnej samotności, za też polskość taką, bo ja lubię bardzo takie polskie klimaty nasze. Chociaż one są, często ludzie porównują moją twórczość do Hoppera i to zawsze jest super komplement, aczkolwiek ja uważam, że on malował zupełnie inaczej, wspaniale. I ktokolwiek widział jego obrazy na żywo, będzie widział też różnice w materii, w wkładzeniu, też w opowiadaniu różnych rzeczy. Natomiast dla mnie ten właśnie mijany Avitex jest magiczny po prostu.
To jest też ważne i ciekawe, bo my dotykamy takich bardzo delikatnych kwestii, ale nie byłoby tej serii bez twojego podejścia, które zakłada, że praca artystyczna to jest ciężka robota i że trzeba się bardzo często warsztatowo spiąć, żeby ten efekt metafizyczny z pogranicza rzeczywistości był taki, jaki jest.
Jest to robota. Nie nazwałabym ją ciężką, bo lubię ją, a myślę, że każdy, kto lubi swoją pracę, oczywiście czasami są takie momenty, że się jest zmęczonym, czy fizycznie jakby ta praca wymaga przygotowania, bo wbrew pozorom jest to praca wymagająca dużej sprawności ciała, Natomiast jest to praca bardzo satysfakcjonująca i to wynagradza wszelkie trudy i wymagająca dyscypliny i konsekwencji, no bo nie jest standardowa. Nie mamy szefa, który stoi nad nami, nikt nas nie rozlicza z tych efektów i często jest też tak, że ten proces nas pochłania i też musimy sobie jakieś ramy nakładać, kiedy coś skończyć na przykład.
Ja się cieszę, że tym razem znowu cię pochłonił, bo w tym albumie, który jest pretekstem do naszego dzisiejszego spotkania, znajdą państwo pracę Joanny Karpowicz z lat 2024-2025. Thin Places 3, tak jest napisane na okładce. Team of Comics wydaje po raz kolejny zresztą ten zbiór, czy zbiór z tej serii. I teraz strona internetowa.
Tu jest bardziej skomplikowana sprawa. My zbieramy fundusze na ten album i uzbieraliśmy już w pełni na tyle, by można było go wydać w takiej jakości, jakiej chcemy. Przy czym tutaj dziękuję wszystkim naszym wspierającym przez platformę crowdfundingową Kickstarter. Żeby z nas znaleźć, trzeba wejść na Kickstarter i na przykład wpisać moje imię, nazwisko albo Anubis i wtedy wyskoczy nam ten projekt. Ta platforma działa podobnie do polskich platform. My wybraliśmy ją z prostych takich przyczyn, że mamy dużo fanów serii za granicą. I byłoby im ciężej dotrzeć na Wspieram To, czy jakieś inne polskie platformy. Więc stąd też ten Kickstarter. Jest to forma jakby przedsprzedaży, więc można sobie tam zaklepać album. Natomiast album będzie również w sprzedaży po zakończeniu kampanii. Kampania kończy się 11 stycznia o 9 rano. I myślę, że co dla niektórych może być ważne, bo nie jest to tania książka, że najlepsza cena jest właśnie przez Kickstarter, bo jest to cena jakby hurtowa. Później no, wydawca musi doliczyć marżę sprzedaży w punktach sprzedaży.
To teraz już państwo wszystko wiedzą, a my za chwilę opowiemy państwu z Asią, w zasadzie Asia opowie o tych historiach, które kryją się za obrazami, które w tym albumie państwo znajdą.
Tu Radio Kraków Kultura.
A w studiu niezmiennie Joanna Karpowicz, malarka. A na okładce jest Szczebrzeszyn.
Na okładce jest Szczebrzeszyn. Ukochane miasto rodzinne mojego taty, w którym mam rodzinę. Pozdrawiam serdecznie wszystkich.
Tata Sławomir.
Jest jeszcze teraz już ze wszystkich braci został tylko wujek Stasiu i ciocia Monika. Super wspaniali ludzie. Wujek Stasiu, malarz wspaniały. Bardzo zachęcam, jeżeli ktoś przyjedzie do Szczebrzeszyn, żeby wpaść do jego pracowni i zobaczyć jego obrazy.
A no właśnie, a ty też chowana wśród obrazów przecież i to w pracowni.
Najgorzej.
W Poldze Boznańskiej, tak?
Tak, my z moją siostrą wychowałyśmy się w pracowni Olgi Boznańskiej
też
na Piłsudskiego.
Też malarką, Katarzyną.
Tak, moja siostra jest malarką, moja mama jest malarką.
Anna
Karpowicz-Westner, Kasia Katarzyna Karpowicz. No po prostu jest nas więcej jeszcze. Jest Paulina Karpowicz, moja kuzynka. I cała masa Karpowiczów tworzących rzeczy blisko sztuki. Więc no, niestety, przydałby nam się dentysta, prawnik, nie wiem, ktoś normalny w rodzinie, ale problem.
A ta nienormalność, to co to znaczy, twoim zdaniem?
Wiesz co, ciekawe jest to, że każdy z nas inaczej maluje. Wiesz, czasami są takie malarskie rodziny, że zdarzają się bardzo duże podobieństwa, jakieś takie pomiędzy, nie wiem, paletą, albo formą, albo czymś, a my jesteśmy po prostu każdy z innej beczki. To jest bardzo ciekawe. Myślę, że wielu członków mojej rodziny zazdrości ludziom, którzy posiadają normalną pracę czasami, bo to jest ciężki zawód, ale też czerpią dużo radości z tego.
Teraz będzie duży kaliber, bo zastanawiam się, czy ty zdajesz sobie sprawę z tego, że malując obrazy z Anubisem opowiadasz o naprawdę takich najważniejszych sprawach tego świata? I to nie jest egzaltacja, co ja teraz mówię.
Słuchaj, jakbyś popatrzył na to, czym ekscytuje się art world, to nie są to najważniejsze sprawy tego świata, bo dużo ludzi powiedziałoby ci, że dużo ważniejsze są sprawy dotyczące równości płci, dotyczące, nie wiem, cierpienia związanego z nierównościami klasowymi i tak dalej. Dla mnie jednak ciągle to życie i śmierć jest ważne.
Wszyscy ludzie boją się śmierci. Nie ma większego lęku niż lęk przed śmiercią.
Ale też bardzo wzruszające jest oswajanie śmierci. Ja na przykład o wiele bardziej niż z dziećmi jestem związana ze starszymi ludźmi i wzruszają mnie starsi ludzie i to, jak wygląda starość, jest oczywiście, bywa okropna i nie idealizuję jej w żaden sposób. Natomiast też wzruszające jest to, jak bardzo duże znaczenie ma to, jakim byliśmy człowiekiem, jak się będziemy starzeć. I z jaką wspaniałą, nie tyle godnością, co z jakim wyzwaniem nieraz mierzą się starsze osoby i jak stają w obliczu tego codziennego dnia. I jak, czy potrafią się cieszyć życiem pomimo wszystko, pomimo tego, że strzyka w kolanie i ciężej wstać. Są wspaniałe, wspaniałe starsze osoby z ogromną młodością w sobie i ja bardzo podziwiam tych ludzi i też chciałabym się od nich uczyć różnych rzeczy.
Uczyć się starości. Tak. To ciekawe, bo faktycznie starości czasem się trzeba chyba nauczyć, ale to ciekawe. Ja może w takim razie odsłonię trochę karty, a w zasadzie zabiorę państwa za kulisy, bo jak umawialiśmy się na dzisiejsze spotkanie, to ustaliliśmy, że będziemy rozmawiać o babci, o babciach, o tej instytucji babci, która jest bardzo ważna. I właśnie ciekaw jestem, bo przyznam szczerze, że mnie to trochę zaskoczyło, jak mówiłaś o tym, wiesz, ja trochę o babci napisałem we wstępie do Anubisa. Nie pomyślałbym o tym, że tam jest takie połączenie, że w tle tych historii są też te babcine, około babcine opowieści.
Jest bardzo dużo babciowych miejsc, jest bardzo dużo przede wszystkim tej natury i moje obydwie babcie, każda nauczyła mnie czegoś innego. Jedna była bardziej taka wyciszona, bardziej miała taki element kobiecy w sobie, druga miała taki pierwiastek męski, takiego odkrywcy, podróżnika, zdobywcy i od każdej coś tam zaczerpnęłam, ale to właśnie ta łobuziara, z nią byłam najbardziej związana i z nią spędzałam duży kawałek mojego dzieciństwa. Ona też jakby bardzo wpoiła mi zamiłowanie do sportu. No i tak jak zobaczyłam u ciebie rysunki o twojej babci na profilu, bardzo, bardzo polecam Tadeusza. Wspaniałe, wzruszające historyjki. Ale jednak ja muszę to powiedzieć, dlatego że to się wszystko łączy, słuchaj, to się wszystko łączy. Te babcie nasze, ta nostalgia, która jest tak nielubiana przez świat sztuki, a moim zdaniem tak cenna dla człowieka. I też jest bardzo widoczna w moich obrazach.
Ja takie mam wrażenie, że wiesz, ta nostalgia, ja to widzę właśnie też po swoich doświadczeniach i to jest obecne też u ciebie bardzo mocno, ona łączy ludzi po prostu, to znaczy ta wspólnota doświadczeń w tym podzielonym, zantagonizowanym, plemiennym świecie jest jakimś takim magicznym narzędziem, które sprawia, że nagle orientujemy się, my jesteśmy wszyscy z jednego miejsca, my wszyscy ludźmi jesteśmy. Nie?
Fajnie, że o tym powiedziałeś, podzieleniu, bo to jest duży jakby ból mój, tego życia w bańkach, prawda? I nagle się okazuje, że ten właśnie kiosk ze Szczebrzeszyna rozświetlony łączy tą lewicę i prawicę, bo każdy miał jakieś tam dzieciństwo i każdy przeżył to, że mu marzły stopy po drodze do domu, kiedy jedyne, o czym myślał, to jest herbatka u babci. I nagle się okazuje, że nie ma znaczenia, czy lubimy tego polityka, czy tamtego polityka, tylko, że mieliśmy to właśnie skrzypienie śniegu pod nogami, prawda? No i o to mi też chodzi. Nie chodzi o to, żeby zamykać oczy i mówić, o, jak kiedyś było fajnie, tylko żeby wyszukiwać te punkty wspólne.
Tak, chyba żeby mówić, ale wtedy było pięknie i dzięki temu, że doświadczyłem czegoś pięknego, to teraz jestem w stanie odnajdywać to piękno w swoim życiu i je dostrzegać, bo to chyba trochę w tę stronę jest.
Tak, tak.
Bo jak coś wleje w człowieka, ktoś dobrego, to wtedy to się odzywa potem. A co to znaczy, że babcia zaszczepiła w tobie gen łobuziary?
No wiesz, moja babcia była mega niepokorna. W tamtych czasach na przykład bardzo mało kobiet miało prawo jazdy. Ona bardzo szybko zrobiła prawo jazdy. Ja bardzo długo nie miałam prawa jazdy, ale jakby moje łobuziarstwo wychodziło w innych jakby aspektach. Głównie takie może pójście na przekór troszeczkę pod prąd różnym przeciwnościom może w ten sposób. O. Nie jestem w stanie powiedzieć, może na antenie też nie wypada powiedzieć wszystkiego. Natomiast no, generalnie była to babcia łobuziara i myślę, że każdy z nas miał taką babcię łobuziarę, a jak nie to ciocię łobuziarę w swojej rodzinie.
I jak ty spacerujesz i poszukujesz miejsc, w których mógłby zamieszkać Anubis, to babcia chodzi czasem razem z tobą?
Myślę, że tak. To są takie sytuacje, kurczę, no... Różne religie różnie do tego podchodzą i mówiliśmy już kiedyś o duchowości, że jakby to, ja nie przypisuję się do żadnej religii, ale na przykład w szintoizmie jest mi bliska ta więź ze zmarłymi krewnymi, z tymi duchami przodków, którzy się nami opiekują. No jest coś takiego. Pamiętam, kiedy płynęłam z moją babcią. Moja babcia była instruktorką kajakarstwa i też uprawiała narciarstwo i w ogóle była bardzo aktywna. Płynęłyśmy na spływie kajakowym, była straszna zawieja śnieżna, to był jakiś kwiecień na sanie i moja babcia krzyczała do mnie, módl się do dziadka Ludwika. I nie przyszło mi do głowy, że to jest jakieś kompletnie w ogóle sprzeczne ze wszelkimi zasadami. Ja się modliłam wtedy do dziadka Ludwika, żeby nam pomógł przeżyć tą straszną chwilę. No i tak myślę teraz o babci właśnie w tym kontekście, że z takim bóstwem opiekuńczym.
Bóstwo opiekuńcze. To jest bardzo ładne. Ja, wiesz, tak myślę też o tym, że ten Anubis to jest z jednej strony takie narzędzie, nie, to uprzedmiotowienie więcej jest, ale sposób na to, o. Jest sposobem na odwiedzanie różnych miejsc i łączenie ich tym jednym takim, wiesz, łańcuszkiem znaczeń bardzo konkretnych. Zastanawiam się, czy zdarzają ci się takie momenty, że myślisz, a może już za dużo tego Anubisa, że maluje pejzaż i może jednak by go tam nie wkładać?
Zdarzają mi się one wtedy, kiedy ludzie mi to sugerują i wtedy ja się zastanawiam, tak myślę sobie, kurczę, dla mnie to jest takie oczywiste, że on tu jest. Nie przeszkadza mi to w żaden sposób. To jest dla mnie idea. Widzę ten Avitex i widzę, że Anubis tam sobie stoi. I myślę sobie właśnie, że to jest bardzo bliskie też tej istocie takiego przemijania, że wiemy, że to jest coś, co jest, po prostu jest. Czy widzimy to, czy nie ma. Jest kilka obrazów z Anubisem, na których nie widać Anubisa. Bardzo mało, ale są takie prace w serii. I gdybym czuła, że to się we mnie jakoś wyczerpało, to oczywiście taka uczciwość nakazałaby mi przestać. Natomiast nie mam takiego poczucia.
No to bardzo pięknie, bo ta odpowiedź sugeruje, czy świadczy o tym, że on jest po prostu naprawdę takim naturalnym twoim przyjacielem. Tak. Mówisz, że ktoś jest przyjacielem, to nie zastanawiasz się nad tym, czy jego obecność w twoim życiu jest pożądana, czy nie, bo ona po prostu jest. Joanna Karpowicz o tej przyjaźni z wymyślonym przyjacielem dzisiaj trochę
tak
opowiada.
Radio Kraków Kultura.
Joanna Karpowicz niezmiennie jest w studiu, niezmiennie z nami jest także Anubis, Thin Places 3. To jest, jak sugeruje tytuł, trzeci tom z serii tych książkowych wydań opowieści o Anubisie. W zasadzie są to obrazy, które są w dobrej jakości przedrukowane i państwo mogą takie obrazy mieć w domu w liczbie nie jednego czy dwóch, tylko ilu tam? Kilku, ponad 100 na pewno. Jest 170 chyba. 8.
Mamy 144 prace, tak mi się wydaje. Nie, 144 strony, więc powinno być troszeczkę mniej obrazków tutaj.
No to w takim razie mamy ponad 100.
O, tom trzeci tak jest to... troszkę większy niż pierwszy, a troszkę mniejszy niż drugi.
Okej. No więc tak. I teraz rzecz jest ważna, bo chciałbym, żebyśmy trochę opowiedzieli o tych miejscach, bo tak, już wiemy, kto zaczął. Wiemy już, jakie emocje i jakie doświadczenia stoją za tą serią. A teraz porozmawiajmy o tym, co wydarzyło się w świecie Anubisa w ciągu ostatnich 2 lat. Bo on trochę podróżował.
Trochę podróżował, tylko to jest trochę tak, że Anubis podróżuje, a ja ciągle siedzę w tej pracowni. więc musimy tutaj jakoś to zrównoważyć. Troszkę podróżował Anubis oczami innych osób. W tej książce znajdują się prace z kilku wystaw. Pierwsza z wystaw to jest Retro Anubis, to są podróże po Szkocji oczami Olgi Jandodziedzic, wspaniałej retro girl z Krakowa, która pracuje na Zamku Królewskim Wawel i użyczyła mi swoich i swojego męża zdjęć z podróży w Szkocji. Potem mamy obrazy na podstawie zdjęć z ostatniej wystawy tej inspirowanej Japonią. Mhm. I to są obrazy inspirowane zdjęciami Joasi i jej partnera Joasi, która prowadzi profil na Instagramie Szafa Sztywniary, bardzo wspaniały i popularny. Mamy też obrazy z wystawy, która była w BWA Galerii Sanockiej, bo te dwie pozostałe wystawy, o których mówiłam, były w Galerii Artemis, krakowskiej mojej ukochanej galerii. Potem mamy obrazy z wystawy Relatable, która odbyła się w BWA Galeria Sanocka. Tam jest trochę obrazów inspirowanych polskimi zakątkami.
Tam ten Szczebrzeszyn na przykład.
Szczebrzeszyn, Kraków, trochę Francji też, bo też troszkę czasu w Francji spędziłam ostatnio. I właściwie to tyle. Mamy jeszcze różne jakieś podróże sentymentalne pomiędzy tymi wszystkimi pracami na płótnach. Są prace na papierach, które pokazują też głównie tutaj nasze okolice krakowskie, jakieś z miasteczka AGH, jakieś blokowiska, rzeczy, które wpadły mi w oko.
Zdarza się czasem tak, że nachodzi cię pokusa ożywienia przy pomocy pędzla jakichś totalnie starych zdjęć?
Słuchaj, ja mam bardzo stare zdjęcia zeskanowane, które czekają na namalowanie. Mm. Ale też bardzo dużo rzeczy mam w głowie, bo nie mam zdjęć. Wiesz, moje dzieciństwo, urodziłam się w 76 roku, więc jakby no nie mam tylu zdjęć, ile dzieci teraz mają z dzieciństwa.
No tak.
Co jest z jednej strony smutne, a z drugiej strony bardzo fajne, bo mogę sobie domyślić te rzeczy. Właśnie dużo jest takich obrazów, które czekają w mojej głowie na namalowanie, które po prostu będę malować na podstawie szkicu. Z tego, jak pamiętam to miejsce z dzieciństwa. I ze Szczebrzeszyna, czy z Rabki, czy z Krakowa właśnie, takie stare miejsca.
A powiedz proszę, czy to odpamiętywanie graficzne pewnych wspomnień, to jak ci się to udaje? O, może tak powiem. Bo czasem rozmawiam ze znajomymi malarzami, malarkami, ludźmi, którzy mówią obrazami, o tym, jak to trudno narysować, namalować, naszkicować jest sny. To znaczy, że wiesz, jesteś w jakimś pięknym miejscu i myślisz sobie, o, mam taki warsztat, mam umiejętności, mogę sobie to zatrzymać. Potem siadasz do szkicownika i okazuje się, że nijak nie wpisuje się to w to idealne wyobrażenie ze snu. Ciekaw jestem, czy ze wspomnieniami miejsc jest podobnie.
To jest bardzo ciekawe porównanie. Tak, sny jest bardzo trudno namalować. Wspomnienia Ja odtwarzam sobie to jak po prostu profiler jakiś kryminalny, wiesz, zapachami, dźwiękami, co mogło leżeć gdzie. Też bardzo ważna jest różnica wzrostu, no bo większość rzeczy pamiętamy jako wielkie dookoła nas. Kiedy poszłam do mojego starego przedszkola niedawno, czy też czegoś, co spełniało funkcję przedszkola w tamtym czasie, to byłam zszokowana, kiedy to wszystko jest malutkie. Po prostu wcale nie jestem jakimś wielkoludem, no ale to wszystko się zmniejszyło po prostu straszliwie. Więc oczywiście dużo jest zmyślania, ale też ja dużo zmyślam, jak maluję coś, co istnieje naprawdę, bo często też muszę dokonać jakiejś selekcji, coś usunąć, coś dodać i no, zawsze to jest kwestia tych wyborów, prawda? Nie da się zapisać snu w taki sposób, jaki go odczuwaliśmy. Musimy dodać tam ten element racjonalny, czyli jakąś perspektywę, jakieś podłoże, jakąś granicę widoczności.
Tak. No i to jest tak też właśnie z tymi wspomnieniami, nie? Że trzeba to sobie jakoś... No właśnie, bo trzeba trochę ponazywać rzeczy, które są nienazwane, tylko są odczuwane.
Tak.
Ale z drugiej strony też jest ciekawy taki proces, no bo jak podejmujesz już taki wysiłek odpamiętania graficznego jakiegoś wspomnienia, no to świadczy o tym, że ono jest bardzo ważne, że taki wysiłek się podejmuje.
To prawda, ale też pokazuje to, jak selektywna jest nasza uwaga, bo ja na przykład bardzo dobrze pamiętam wzór na ceracie w domu w Rabce, do którego jeździłam z babcią, ale strasznie nie pamiętam w ogóle układu mebli w pokoju, prawda? Więc ja tą ceratę jestem w stanie narysować.
No jaki to był wzór?
Kurczę, to była taka jakby kratka i w każdej kratce był taki kosz z owocami. I tam były różne takie, no ja bardzo, ja myślę, że ja się uczyłam malować owoce właśnie z tej ceratki. Były różne tam takie elementy wystroju, które mnie fascynowały. Jakaś lampa z trzech plastikowych tulipanów, w ogóle wspaniała. Taka kampowa lampa. No jakieś takie gadżety, wiesz, no dziecko się tak skupia na takich jakichś...
Błyskotkach.
Tak, ale to też nie tylko na wizualne, bo na przykład pamiętam ciężar pierzyny puchowej, którą babcia mnie nakrywała i myślę sobie, teraz ludzie mają te kołdry obciążające, że ja dlatego taka byłam spokojna tam, bo ta pierzyna ważyła chyba z kilkadziesiąt kilo. Więc po prostu jak ona na mnie tą kołdrę pierzynę narzuciła, no to...
Byłeś przyduszona.
Tak, ja już po prostu nie było żadnej formy ruchu i tak dalej.
Zatem można było spać spokojnie. Mm-hmm. Szanowni Państwo, moglibyśmy tak właśnie wspominać, odpamiętywać jeszcze godzinami, ale zegar radiowy jest nieubłagany. Więc możemy Państwa może zaprosić do tego, żeby przy pomocy tego albumu Thin Places 3, a może dorwą Państwo poprzednie, bo one przecież też, dwójka jest...
Jedynkę można dorwać. Można. Dwójka już jest w ogóle niedostępna. Mieliśmy jeszcze w kampanii chyba 100 sztuk, bo można było dodać ją jako add-on. Jeżeli ktoś jest zainteresowany albumem, to proszę, bardzo proszę odnaleźć mnie na Facebooku albo na Instagramie.
I
tam
osobiście
znajdziecie link. Albo jak nie, to proszę do mnie napisać. Ja chętnie podam taki link. I można książkę zamówić.
Szanowni Państwo, zapraszamy. Ta kampania przedsprzedażowa tej trzeciej części to kickmaster.com. Tam Państwo znajdą wszystkie informacje. No a gdyby Państwo w ogóle chcieli się zapoznać z Anubisem, to jak Państwo znajdą Joannę Karpowicz na Instagramie, to tam też mogą Państwo się z nim spotkać.
Tak jest, zapraszam.
Joanna Karpowicz, malarka. Bardzo
dziękuję.
Ci dziękuję.
Pięknie.
Tu Radio Kraków Kultura.